Niektórzy nie zadają w ogóle tego pytania. Są takie osoby, które zadają to pytanie w różnych okresach swojego życia, ale tak naprawdę zadając jednocześnie nie chcą słyszeć odpowiedzi, bo wcale im nie zależy na odpowiedzi. A to pytanie to zaledwie 3 słowa. Jaki jest Bóg? Dzieciaki potrafią dawać rozbrajające odpowiedzi na to pytanie i mają bardzo ciekawą perspektywę na Boga. Znalazłem kilka przykładów, tak się zachęciłem, że pomyślałem sobie, że będę musiał poszukać więcej, bo są bardzo ciekawe. Pewien chłopiec powiedział, mój tata jest bardzo mądry, może mógłby ci jakoś pomóc. Inny mały chłopak mówi, może Kain nie zabiłby Abla, gdyby mieli własne pokoje. U nas w domu to się sprawdza. Mała dziewczynka powiedziała, Boże, jak będziesz w kościele, jak przyjdziesz do kościoła, to pokażę ci moje nowe buciki. A jeszcze inna powiedziała, czy naprawdę chciałeś, żeby żyrafy wyglądały tak, jak wyglądają, czy to ci się trochę nie udało? Jest taka piosenka, że Bóg trzyma cały świat w swoich dłoniach i kolejna mała dziewczynka, usłyszawszy tą piosenkę w szkółce niedzielnej, powiedziała, musisz mieć naprawdę wielkie dłonie, jeśli jesteś w stanie trzymać cały ten świat w swoich dłoniach. Dzieciaki dają ciekawe odpowiedzi na pytanie, jaki jest Bóg. A rzecz z dzieciakami ma się tak, że dzieci nie pozostają dziećmi, że dorastamy i kiedy dorastamy, to nasza perspektywa się zmienia i wtedy, kiedy się zmienia, to Bóg w najlepszym przypadku staje się jakiś odległy, niezainteresowany światem, który stworzył, niezainteresowany naszym codziennym życiem, to w najlepszym przypadku, a w najgorszym Bóg może być usunięty w ogóle z obrazka. Rabin Harold Kushner usunął Boga zupełnie z obrazka w swoim życiu. Po stracie swojego ukochanego syna stwierdził, że jest w stanie wierzyć w Boga, który może chciałby rozprawić się ze złem na świecie i z cierpieniem, ale nie za bardzo sobie z tym radzi, raczej niż wierzyć w Boga, który poradziłby sobie z cierpieniem, ale nie za wiele z tym robi. Velleman napisał książkę zatytułowaną Bóg cię nienawidzi, ty też go możesz nienawidzieć. Jak jest Bóg? Jan, uczeń Jezusa, można powiedzieć, wiedział sporo o Bogu, bo kiedy dorastał w bogobojnej żydowskiej rodzinie w Galilei, to słyszał słowa Starego Testamentu wypowiadane wielokrotnie, a praktycznie każdego dnia. Dorastał z możliwością przysłuchiwania się Bożemu Słowu i można powiedzieć, i mógł powiedzieć, że od dziecka słyszał o Bogu i na ile mógł, to poznał tego Boga. Z drugiej strony ten sam Jan w swojej Ewangelii na samym początku mówi o Synu Bożym, który przyszedł na ten świat po to, żeby objawić nam Boga. I to jest ciekawe określenie, bo kiedy ja mówię o Jezusie, który przyszedł, aby objawić Boga, to w różnych przekładach to objawienie jest różnie tłumaczone. Niektóre przekłady mówią o tym, że Jezus przyszedł po to, aby wytłumaczyć nam Boga. To znaczy, można przeżywać tak jak Jan całe życie, będąc w bogobojnej żydowskiej rodzinie, ale na dobrą sprawę Jan potrzebował Jezusa, żeby ten Jezus wytłumaczył, jaki Bóg jest naprawdę. Więc kiedy się patrzysz na Jezusa, to możesz poznawać Boga. Albo inaczej, nie za bardzo możemy w stanie poznać Boga, jeśli nie poznajemy Jezusa. A teraz, przebywając w odosobnieniu, Jan dostaje wizję od Boga, obok której nie da się przejść obojętnie, bo w tej wizji Jan widzi otwarte drzwi. Księga Objawienia, tak jak powiedziałem tydzień temu, nie jest trudną księgą wbrew pozorom. Pomijając te wszystkie detale, które trudno jest interpretować, rzeczywiście nie jest to łatwe, ale jak się skupisz na całym obrazie, to nie jest to trudne. To jest księga, która stanowi dwa wyzwania dla wierzących ludzi. Jednym z nich jest prześladowanie, a innym są kulturowe szpony, kulturowe zniewolenie. A to jest też księga nadziei, bo ta księga od początku do końca mówi, czy skupia się na nadziei, jaką Bóg chce dać tym, których można powiedzieć, drzwi życia zostały zatrzaśnięte. Jan pewnie znał niejedną taką osobę i być może w naszym kontekście, tak jak tu siedzimy, to też moglibyśmy o niektórych albo nawet o nas samych powiedzieć, że moje drzwi zostały zatrzaśnięte. Ma na myśli drzwi możliwości z racji faktu, że jesteś naśladowcą Jezusa, może drzwi kariery, może też drzwi akceptacji społecznej, które się zatrzaskują wtedy, kiedy ludzie dowiadują się, że jesteś jakiś inny, bo zdecydowałeś się pójść za Jezusem. To ze względu na takich ludzi, tych ludzi, którzy świadomie zdecydowali się pójść za Jezusem, których drzwi zostały zatrzaśnięte czasami przed samym nosem. Jan ma wizję innych drzwi. To są drzwi otwarte w niebie, przez które Jan, trochę tak jak kurtyna w teatrze, której rąbek się uchyla i mogę widzieć, co tam jest. Jan może usłyszeć dźwięk, który jest do niego skierowany i słowa, które, kiedy Bóg mówi, pokaże ci to, co musi się stać potem. Kochani, 4-5 rozdział Księgi Jana to są bardzo kluczowe rozdziały, ponieważ o ile Jan od 6 rozdziału dalej do 19 mówi o tych trudnych rzeczach, które się działy, dzieją i będą działy na świecie, świecie, który jest wrogo nastawiony do Chrystusa, świecie, który uczynił z Boga swojego wroga, to jeżeli nie zrozumiem tych dwóch rozdziałów, 4 i 5, to nie zrozumiem niczego, o czym ja mówię dalej w kolejnych rozdziałach. Te dwa rozdziały są kluczem do kolejnych. Nic nie stanie się zadziać od 6 rozdziału, jeżeli Bóg nie okaże się Bogiem. Duch zawładnął Janem do takiego stopnia, że zobaczył w niebie tron. Ludzie w starożytności obawiali się bardzo tronów, ponieważ trony kojarzyły się z władzą, trony kojarzyły się z panowaniem, tron to był respekt, to był szacunek. Jan widzi tron, który jest ponad wszelkimi innymi tronami. I widzi, stara się opisać to, co widzi, tego, którego widzi na tym tronie, ale pomimo jego szczerego wysiłku nie za bardzo jest w stanie, próbuje i ogranicza się do tego, że to, co widziałem w niebie, mówi, z wyglądu przypominało kamień jaspisu lub krwawnika. Wokół tronu rozciągała się tęcza, podobna była do szmaragdy, więc Jan pisze o jaspisie, o tęczy, o szmaragdzie, dalej o błyskawicy. Innymi słowy, używa języka skojarzeń, bo nie jest w stanie na tyle, na ile widzi klarownie to, co widzi, nie jest w stanie opisać tego, co widzi. Nie jest nawet w stanie naszkicować tego. Może się jedynie odwoływać do analogii. I wcale mnie to nie dziwi. No bo pomyśl przez chwilę, jeżeli kiedykolwiek robiłaś zdjęcia zachodzącego słońca. Kto robił zdjęcie zachodzącego słońca kiedykolwiek? Ręka w górę. Jeżeli kiedykolwiek robiliście zdjęcie, to pewnie zauważyliście, że nie da się oddać na zdjęciu tego, chociaż możesz być ekspertem od fotografii, mieć najlepszą maszynę, najlepszy aparat z teleobiektywem i znaleźć najlepsze ujęcie i myślisz sobie, ale to będzie super zdjęcie. I robisz to zdjęcie, nawet kilka czy kilkanaście zdjęć, przyjeżdżasz do domu, bo chcesz się pochwalić komuś, jak wspaniały zachód słońca widziałeś, są piękne, jest ich wiele, widziałeś ich może setki, może tysiące i teraz chcesz komuś pokazać ten jeden wyjątkowy i ta osoba siedzi koło ciebie i to jest trochę tak jak w tej bajce, zapomniałem tytuł, z którą z chłopcami oglądaliśmy, kiedy syn się chwali mamie czymś, a mama mówi, ty, to widziałem lepsze, nie? Bo to zdjęcie nie jest w stanie tego oddać, nie jest w stanie. Najlepsze zdjęcie nie jest w stanie oddać najlepszego zachodu słońca. Najbardziej troskliwa matka nie jest w stanie być tak troskliwa, jak Bóg potrafi. Najbardziej współczujący ojciec nie jest w stanie współczuć tak, jak Bóg potrafi współczuć. Najbardziej spektakularne zjawisko, jakie kiedykolwiek widziałaś czy zobaczysz w swoim życiu, nie jest w stanie oddać potęgi, wspaniałości i majestatu Bożego. Nie jest. Nie jest. Jest taka historia, jak cesarz Trajan w starożytności chciał, zapytał pewnego Żyda, pewnie z dozą trochę kpiny, pokaż mi tego swojego Boga. Panie, nie wiem, czy jesteś gotowy na to, odpowiedział Żyd. No tak, jestem gotowy, pokaż mi swojego Boga. Panie, jeżeli jesteś w stanie, będziesz w stanie zobaczyć Boga wtedy, kiedy będziesz w stanie wpatrywać się i wpatrywać w jednego z jego emisariuszy. Jestem gotowy na to. Panie, to skieruj swój wzrok na słońce i wpatruj się w promienie słoneczne, słoneczny dzień, w połowie dnia, w południe. Nie jesteśmy w stanie patrzeć się i wpatrywać w jednego z małych emisariuszy Boga. A co tu mówić o Bogu, którego nie da się opisać? Jan nie jest w stanie tego zrobić. Tak naprawdę sposób, w jaki Jan odnosi się tutaj do Boga, pokazuje, że Bóg jest poza naszym opisem. Nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób przedstawić. Więcej, w drugiej części tego 4 rozdziału zwróćcie uwagę na to, że Jan pokazuje, mówi o 4 postaciach, które stoją wokół tronu, mówi o 24 starcach, które otaczają ten tron, mówi o morzu szklistym. Innymi słowy, to jest taki krąg, który jest otoczony przez krąg, który jest otoczony przez kolejny krąg. I Jan gdzieś z daleka przypatruje się jedynie temu, nie jest w stanie podejść, może jedynie stawać na piętach i wpatrywać się, ale wszystko, co widzi, to widzi morze szkliste, które jest obrazem majestatu Boga, czy jego doskonałości. I za tym morzem szklistym widzi 24 starszych, przypuszczanie zastęp Bożych aniołów. Później widzi cztery postacie i dopiero gdzieś tam daleko widzi Boży tron. Innymi słowy, to, co Jan próbuje nam powiedzieć tutaj w tym rozdziale, to, że Bóg jest Bogiem, którego nie da się opisać, i Bóg jest też Bogiem, do którego nie da się zbliżyć. Nawet te cztery postacie, które wołają dniem i nocą, bo takie jest ich zadanie, dniem i nocą wychwalają Boga. Święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który nadchodzi. Nawet te postacie są poza tronem, wokół tronu. Nikt nie jest w stanie się zbliżyć do Boga, nikt nie jest w stanie zrozumieć Boga. A to dlatego, że Bóg jest tak nieprzystępny, że Bóg jest tak święty. I kochani, my często na naszych spotkaniach, studia biblijne, rozważania Bożej Księgi w niedzielę mówimy o tym, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest cierpliwy, że Bóg jest miłościwy i to jest wszystko prawda, ale nie jesteś w stanie zrozumieć Bożej łaskawości, cierpliwości, Bożej dobroci, jeżeli najpierw nie zrozumiesz Bożej świętości. Wszystko, co te cztery postacie robią, to jest jedyne zadanie, które mają. To dniem i nocą, to jest też pewnego rodzaju metafora, ciągle na okrągło wychwalać Boga. Mówią, jesteś godny, co w czasach Jana było stwierdzeniem, które można było powiedzieć tylko i wyłącznie w odniesieniu do cesarza i kiedy cesarz się pojawiał, to tłum wołał, jesteś godny, a chrześcijanie mówili nie. Jest tylko jedna osoba, która jest godna. Bóg jest godny. To zauważają aniołowie. To zauważają cztery postacie, 24 starców, którzy wokół tronu śpiewają dniem i nocą. Jedno i tylko jedno zdanie. Jesteś święty, jesteś godny. W którymś momencie Jan zauważa, że w prawej ręce tego, który siedzi na tronie, którego nie da się opisać, do którego nie da się zbliżyć, w prawej ręce tego na tronie Jan zobaczył zwój, który był zapisany wewnątrz i na zewnątrz. I nosił 7 pieczęci. A zwój, który zawiera wszystko, co się tyczy spraw tego świata. Od początku aż do końca. Zwój, który jest przejawem Bożych zamiarów wobec człowieka, wobec całego tego wszechświata, który stworzył. A Jan zobaczył też potężnego anioła, który wołał donośnym głosem, kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać pieczęcie. A ten głos anioła wybrzmiewa swoim echem i dochodzi do najdalszych zakątków ziemi. Wschód, zachód, północ i południe. Dociera do każdego możliwego miejsca na tej ziemi. I okazuje się, że w żadnym zakątku tej ziemi na wszystkich tych ludzi, którzy mieszkali, będą mieszkali, nie znajduje się ani jedna osoba, która byłaby godna. Więcej, ten głos nie tylko dociera do każdego zakątku ziemi, ale ten głos też dociera do każdego zakątku wszechświata, w niebie, na ziemi i pod ziemią, pisze Jan. Innymi słowy, wszędzie, w każdym możliwym kierunku, we wszechświecie, nawet w wszechświecie aniołów, którzy nie upadli, którzy nie splamili się grzechem, którzy dalej są w Bożej obecności, nawet ci aniołowie nie są godni, żeby podejść do tronu i wziąć zwój z ręki tego, który go trzyma w swojej prawej dłoni. A dlatego Jan zaczyna beczeć jak małe dziecko. Tak o sobie mówi. Rozpłakał się, ale to określenie mówi o tym, że po prostu zaczął szlochać. Zanosił się od płaczu. I wcale nie dlatego Jan płacze, że nie jest w stanie zobaczyć przyszłości, która go czeka. Jan płacze dlatego, że Bóg nie może zrealizować swojego planu, jeżeli nikt nie znajdzie się taki, kto mógłby złamać pieczęcie i otworzyć ten zwój. Jan płacze dlatego, że nie ma nikogo, kto byłby godny, żeby to zrobić. I anioł wtedy, ten wielki anioł zapewnia go, kiedy Jana ogarnął żal, że się nikt nie znalazł, Jan zapewnia go, przestań płakać. Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, korzeń Dawida. On może rozwinąć zwój i zdjąć jego 7 pieczęci. I wtedy zobaczyłem baranka jakby zabitego, lepiej może zarżniętego, to jest mocne, brutalne słowo, który stał między tronem i czterema postaciami między starszymi. I dalej jest opis tego baranka. I ciekawe, że Jan płacze, bo się nikt nie znalazł. Nie było nikogo, kto mógłby ruszyć historię, doprowadzić ją do końca. I to rodzi pytanie, czy zło zwycięży, czy Bóg się wycofa. Co z prześladowanym ludem Bożym, z tymi wszystkimi, którzy cierpieli w imię Chrystusa, którzy cierpieli w imię chrześcijaństwa. I okazuje się, że jest ktoś, kto jest jedynie stanąć tam, gdzie jest sam Bóg. Pomyśl przez chwilę. Nikt nie stanie zrozumieć Boga, nikt nie stanie zbliżyć się do Boga, tylko jeden jedyny, Jezus Chrystus, lew z plemienia Judy, korzeń Dawida, baranek, który jest jakby zabity. Kiedy kraje chcą pokazać swoją potęgę, to odwołują się często do metafor. I tak na przykład wiecie, że Rosjanie, metaforą Rosjan jest niedźwiedź. Symbolem Brytyjczyków jest lew, symbolem Francji jest tygrys, Amerykanie też mają swój symbol, to jest orzeł, a jedynie Boże Królestwo ma odwagę użyć bezbronnego baranka jako swój symbol. To jest ofiara przebłagalna za ludzi. I nagle cała staje przed naszymi oczyma, cała historia Bożego ludu i cała historia ludzkości. Bo tu chodzi najpierw o tego baranka przebłagalnego, kiedy Izraelici byli wyprowadzani z Egiptu i musieli składać w opierze pierwsze baranki poprzez te wszystkie ofiary, które były składane w epoce Starego Testamentu, aż po tego, który złożył jedyną, jedną niepowtarzalną, doskonałą ofiarę. Dlatego słowa idźcie, ofiara spełniona nie mają dzisiaj sensu, bo ta ofiara została spełniona raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Doskonały baranek, Chrystus, wyczekiwany przez lata Mesjasz, on jedynie zgodny. I zwróćcie uwagę na to, że ten tekst, to co Jan widzi, to widzi jedną i tą samą osobę, ale mówi o niej używając dwóch metafor, bo najpierw mówi o baranku, najpierw mówi o lwie, a później mówi o baranku. Innymi słowy, baranek wskazuje na pierwsze przyjście Chrystusa. Lew to jest metafora jego powtórnego przyjścia. Baranek pokazuje na delikatność Chrystusa związaną z jego pierwszym przyjściem. Lew wskazuje na moc. Baranek to pokora i łagodność. Lew to suwerenny władca. Baranek był sądzony. Lew jest tym, który jest sędzią. Baranek jest tym, który przyniósł łaskę. A lew jest tym, który przyniesie panowanie. Siedem rogów to nic innego jak królewska moc, królowanie, władza doskonała, on ma pełnię władzy królewskiej. Zresztą Jezus sam o sobie powiedział, dana im jest wszelka władza. Innymi słowy, Jezus jest mediatorem wszelkiej, całej możliwej władzy Boga. Ma siedem oczu, widzi wszystko, nic nie umknie jego uwadze, nic się przed nim nie ukryje. Był taki czas, kiedy wychodziłem regularnie na wrocławski rynek, rozmawiając z ludźmi, głównie ze studentami, chociaż nie tylko. Zadawałem im często tym napotkanym osobom różne pytania. Jednym z nich było, jak myślisz, czy ludzie są dobrzy, czy źli? Jak myślicie, jakie były odpowiedzi? Większość ludzi mówiła, no myślę, że w gruncie rzeczy jestem całkiem fajną, całkiem dobrą osobą. I kiedy rozwijali temat, mówili, no nie jestem jak ten pijak, który tam się urżnął i leży pijany. Nie jestem jak ten, o którym słyszałem w mediach, że zabił tyle i tyle osób i tak dalej. Jestem całkiem spoko. I wtedy ja mówię, wiesz co, zastanawiam się, co by było, gdyby to było możliwe, żeby postawić tutaj taki wielki billboard czy screen, telewizyjny obraz na rynku, podłączyć się do takich różnych, może to kiedyś będzie możliwe, różnych kabelków, różnej aparatury elektronicznej, która by była w stanie pokazywać najskrytsze myśli twojego serca na ten obraz, na ten duży ekran w rynku. A nie tylko to, co zrobiłeś w minionym tygodniu czy miesiącu, ale to, o czym myślałeś. W głębi swojego serca. I gdyby to było możliwe, gdyby można było zaprosić wtedy tutaj, zaraz spadnę z tej sceny, gdyby można było zaprosić tutaj twoich przyjaciół, rodzinę, sąsiadów, posadzić ich wygodnie w fotelach, dać im kubek dobrej kawy, żebyśmy wszyscy tak pili i przyglądali się twoim myślom z ostatniego miesiąca. Czy byłyby takie, których byś się wstydził? Takie, których nie chciałbyś, żeby były wyświetlone? I wtedy rozmowa wchodziła na zupełnie inny tor, bo większość ludzi mówiła, że gdyby to rzeczywiście było możliwe, no to jasne. Pewnie, żebym się wstydził. Pewnie, że nie chciałbym, żeby o wielu rzeczach cały ten tłum na rynku wiedział jeszcze moi najbliżsi. Boga można oszukać, ludzi można oszukać. Boga się nie da. Bóg jest tym, który widzi i który słyszy, który penetruje najgłębsze zakamarki naszych serc. On jest tym Bogiem, który sądzi, ale on jest jednocześnie Bogiem, który wybacza. Bogiem, który jest tym triumfalnym, apokaliptycznym barankiem, który może wszystko, bo on jest królem. I to jest u Jana tutaj w tych dwóch rozdziałach, to jest niezwykłe połączenie najwyższej władzy z najwyższą formą ofiary. Stoi pośrodku tronu, baranek. To jest inny sposób powiedzenia, on jest Bogiem. Nikt inny. Cherubowie, serafowie stoją wokół tronu, wielbią Boga, całe niebo śpiewa, całe stworzenie wychwala Boga i baranka, wszystko daje Bogu chwałę, wszyscy grają na harfach i cytrach, to były instrumenty radości w pierwszym wieku. Teraz nadszedł czas na niewysłowioną radość, bo Boże zamiary w końcu zostały zrealizowane. Wszystko się wypełniło. Są złote czasze wypełnione wonnościami, jest nowa pieśń. Ta pieśń w czwartym rozdziale jest śpiewana w odniesieniu do Boga, który jest stwórcą wszystkiego. Tutaj w piątym rozdziale Bóg i baranek słyszą tą nową pieśń w odniesieniu do odkupienia. Tak jest nasz Bóg. Nie ma nikogo takiego jak On. Nie ma. Jeden z ojców Kościoła, Augustyn, powiedział, szukać Boga jest największą przygodą. Znaleźć Go największym osiągnięciem. Zakochać się w Nim największym romansem. Kochani, mam nadzieję, że jesteście świadomi, że są trzy momenty w życiu każdego z nas, które są najważniejsze. Trzy dni, trzy momenty. Pierwszy to jest dzień, w którym się urodziłaś. Drugi to jest dzień, kiedy odejdziesz z tego świata. I trzeci moment to jest dzień, w którym zrozumiałaś, po co żyjesz. Wbrew pozorom, to zrozumienie, po co żyjesz, nie jest takie oczywiste, bo znowu, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi, głównie młodymi, chociaż nie tylko, i zadaję im cztery podstawowe pytania, kim jesteś, skąd się wziąłeś, po co żyjesz i co się z tobą stanie, kiedy odejdziesz z tego świata, to większość ludzi przechodzi totalnie bezrefleksyjnie przez życie i się nawet nad tym nie zastanawia. Trzy momenty w twoim życiu, które są kluczowe. Moment, kiedy się narodziłeś, kiedy odejdziesz z tego świata i ponad wszystko moment, kiedy zrozumiałeś, po co tak naprawdę żyjesz. Nie miałaś wpływu na ten pierwszy dzień i nie będziesz miała wpływu na ostatni dzień swojego życia, ale masz wpływ na ten dzień, kiedy możesz zdecydować, hej, żyję po to, żeby oddawać Bogu chwałę. Oddawać Mu chwały za to, kim jest i za to, co dla mnie zrobił. Jest taka legenda, która doszła do nas ze starożytnej Persji. Pan wysłał swojego sługę na targ, aby sługa zrobił zakupy. Tam sługa, będąc na targu, w którymś momencie otarł się ramieniem, w zasadzie został potrącony przez kogoś i z przerażeniem zdał sobie sprawę, że ta osoba, która go potrąciła, to była śmierć. Czym prędzej wziął te wszystkie rzeczy, które kupił na targu i zaczął biec z powrotem do swojego pana, był tak przerażony, że wypadały mu te rzeczy z ręku, dobiegł w końcu do swojego pana i powiedział, że musi stąd uciec tak daleko, jak to jest tylko możliwe. Pan się pyta, co się stało, a sługa mówi mu, byłem na targu i widziałem śmierć, otarłem się o śmierć. Pożycz mi swojego konia, żeby mógł stąd pojechać najdalej, jak to tylko możliwe. A pan, ponieważ kochał sługę, to użyczył mu swojego konia i sługa udał się z Bagdadu do Samary. A następnego dnia nie było już sługi, więc pan poszedł sam na targowisko, żeby zrobić zakupy. No i tam też zobaczył śmierć. Podszedł do niej i mówi, to jest ciekawe, wiesz, że cię tutaj widzę, bo mój sługa wczoraj cię tu widział i tak się przestraszył, że stąd od nas z Bagdadu wziął mojego najlepszego konia i pojechał do Samary. A śmierć na to, no ja się sama też zdziwiłam, że go zobaczyłam tutaj w Bagdadzie wczoraj, bo dzisiaj mam z nim spotkanie w Samarze. Ja nie wiem, jak długo będziesz żył. A nie wiem tego o sobie i nie wiem tego o tobie. Wiem, że się urodziłeś, bo siedzisz tutaj z nami i wiem, że któregoś dnia odejdziesz z tego świata. Podobnie ja, każdy z nas. ale między tymi dwiema datami, datą urodzin i datą śmierci, jest jedna data, jeden moment, który jest najważniejszy w twoim życiu i w moim. To jest dzień, kiedy zrozumiałeś, po co żyjesz. Żyjemy dla Boga. Żyjemy dla Boga, ponieważ Bóg jest godzien, by Go wielbić wraz z całym stworzeniem na wieki, bo Syn Boży przyniósł przez krzyż zupełnie nowe życie.